Godzina 12.18, kurier w samo południe. Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a po drugiej stronie łączy telefonicznych Tomasz Grzywaczewski, autor książek Podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Pytanie, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, jeżeli chodzi o wydarzenia pomiędzy Armenią a Górskim Karabachem?
Tak naprawdę ten konflikt w Górskim Karabachu trwa już od niemalże 3 dekad, od początku lat 90., kiedy w wyniku walk pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem powstało to państwo nieuznawane Górskiego Karabachu. I sytuacja w tym rejonie od tego czasu pozostaje właściwie cały czas napięta.
Czy to państwo w ogóle przez jakiś kraj jest uznawane?
Nie, Górski Karabach nie został uznany przez żadne państwo na świecie. Także jest to takie państwo uznawane w pełnym tego słowa znaczeniu.
To kto toczy wojnę w takim razie?
Tak, w istocie jest to armeńska enklawa kontrolowana przez Armenię. Zresztą sami mieszkańcy Górskiego Karabachu mówią, że oni z przyczyn politycznych żyją w dwóch państwach, po prostu w Armenii i w Karabachu. Także ta wojna jest de facto wojną pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. I no w tym rejonie co jakiś czas dochodzi do takich eskalacji konfliktu. Ostatni raz obserwowaliśmy to w roku 2016. Tutaj doszło do wydarzeń nazywanych tam w rejonie drugą wojną karabaską. Rzeczywiście to były bardzo intensywne, mocne starcia, ale one nie doprowadziły do przełamania tego trwającego, jak już wspomniałem, od 30 lat impasu. No i dzisiaj widzimy ponowną odsłonę tych wydarzeń. Azerbejdżan kolejny raz próbuje przełamać linię frontu, próbuje odzyskać te tereny, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym terytorium Górskiego Karabachu należy de jure do Azerbejdżanu. Choć de facto jest to właśnie państwo nieuznawane. Na chwilę obecną bardzo trudno jest ocenić, jak wygląda tam sytuacja. Obydwie strony podają odmienne dane, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, ilość zniszczonego sprzętu, ale również o to, do jakich ewentualnych zmian terytorialnych doszło. Zdaniem Baku udało się przejąć kontrolę nad 6 miejscowościami znajdującymi się w Górskim Karabachu. Z kolei Górski Karabach temu stanowczo zaprzecza. Ja jestem w kontakcie z moimi przyjaciółmi mieszkającymi właśnie w Górskim Karabachu. To są bohaterowie filmu, którego jestem współautorem, filmu Cienie Imperium. Oni mieszkali w miejscowości zaraz właśnie przy tej linii frontu. Jak dzisiaj rano z nimi rozmawiałem, to opowiadali, że zostali ewakuowani w głąb Górskiego Karabachu, ponieważ po prostu na ich dom, na całą miejscowość spadły pociski artyleryjskie, spadły bomby. Ten rejon w tym momencie jest po prostu terenem walk, w zasadzie linią frontu.
Ewakuowani przez władze Armenii, rozumiem.
Tak, a konkretnie przez władze Górskiego Karabachu, bo jakby na tym terytorium to państwo nieuznawane funkcjonuje, jakby ono ma swoje władze, no ale jak mówię, to jest takie trochę działanie w imieniu Armenii, to tak by należało postrzegać. No i również dlatego Armenia jakby wprowadziła stan wojenny na terytorium całego kraju, zresztą podobnie jak Azerbejdżan.
No właśnie, bo jest wojna, trwa 30 lat i ona nigdy nie została zakończona, a teraz właśnie oba kraje wprowadzają stan wojenny, ogłaszają powszechną mobilizację. To z tym nie mieliśmy do czynienia od 4 lat, rozumiem.
Wydaje mi się, że nawet 4 lata temu nie doszło do wprowadzenia stanu wojennego w Armenii, choć mówiąc, że musiałbym sprawdzić tę informację. Na pewno wtedy nie ogłoszono stanu wojennego w Azerbejdżanie, a zatem myślę, że można powiedzieć, że obecna sytuacja to najpoważniejsze zaostrzenie tego konfliktu od początku lat 90. Niewykluczone, że Azerbejdżan jest zdeterminowany, żeby wreszcie ten konflikt zakończyć na swoją korzyść, czyli po prostu uzyskać pełną kontrolę nad tego Karabach.
A pańscy przyjaciele, jak daleko zostali ewakuowani w głąb gór? To były dziesiątki kilometrów, 100 kilometrów?
Myślę, że to jest około 80 kilometrów. No więc pamiętajmy, że Górski Karabach to nie jest wielki obszar. No to tutaj mówimy o rejonie wielkości kilku polskich powiatów, więc ja myślę, że tak w przybliżeniu teraz dokładnie musiałbym spojrzeć na mapę. Myślę, że to jest około 80 kilometrów, ale oczywiście górzystych kilometrów, bo nazwa Górski Karabach jest nieprzypadkowa. To jest terytorium pokryte potężnymi łańcuchami górskimi.
Więc co tam się takiego wartościowego znajduje, że akurat teren górzysty jest atakowany i każdy chce, aby należał do niego?
Tak, to jest oczywiście dosyć paradoksalne, ponieważ tam nie ma, to nie jest punkt o znaczeniu wybitnie strategicznym. To nie jest tak, że tam są jakieś wielkie złoża, choć na przykład są tam pokłady miedzi, są kopalnie, ale to nie jest rejon o takim strategicznym czy gospodarczym znaczeniu, natomiast jest to rejon o niezwykle ważnym znaczeniu kulturowym i to zarówno z punktu widzenia Ormian, jak i Azerów. Jest to region, który jest kolebką ich państwowości. To jest trochę jak powiedzmy Kosowo w przypadku Serbii, które też ma ogromne znaczenie tożsamościowe, narodowo-państwowo-twórcze. Tak również Górski Karabach dla Ormian, ale również dla Azerów. Tam znajdują się bardzo stare i bardzo ważne ormiańskie klasztory. Także te dwa narody od wieku właściwie roszczą sobie prawo do tych ziem. Na to wszystko nałożyła się jeszcze polityka stalinowska i komunistyczna, kiedy tam zwiększono liczbę ludności azerskiej, no po to, żeby właśnie wytwarzać napięcia pomiędzy Azerami a Ormianami. No a na to wszystko kładzie się jeszcze szerszy kontekst historyczny i polityczny, ponieważ pamiętajmy, że najbliższym sojusznikiem Azerbejdżanu jest Turcja. No z kolei Armenia z Turcją nie utrzymuje praktycznie żadnych relacji, co jest wynikiem oskarżeń kierowanych pod adresem władz tureckich. Oczywiście o ludobójstwo Ormian i o to, że Turcja temu ludobójstwu zaprzecza. Więc w pewnym sensie konflikt o Karabach jest również przedłużeniem tego ogromnego, bardzo poważnego konfliktu ormiańsko-tureckiego. A więc ten Karabach jest takim miejscem, które pokazuje, że w polityce, również w tej wielkiej polityce, geopolityce, istotne są nie tylko względy strategiczne, nie tylko surowce, ale istotne jest też pamięć historyczna, tożsamość i wręcz przywiązanie do pewnego skrawka ziemi. Można powiedzieć, że Górski Karabach to taka ziemia święta i Ormian, i Azerów, o którą dzisiaj toczą oni wojnę.
I znajduje się on na Kaukazie Południowym, który to jest przecież korytarzem dla rurociągów, które transportują ropę i gaz ogromnej ilości na rynki światowe, więc czy takie zawirowania w tym miejscu nie możemy zadawać pytania o stabilność na całym Kaukazie Południowym?
Tak, oczywiście, bo o ile sam Karabach nie ma aż tak strategicznego znaczenia, o tyle już zarówno przede wszystkim Azerbejdżan jest państwem kluczowym, jeżeli chodzi o transport węglowodorów, więc potencjalna destabilizacja regionu i taki bardzo poważny konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem, nie tylko w Górskim Karabachu, ale również pomiędzy tymi dwoma państwami bezpośrednio, bo tam też jest bezpośrednia granica armeńsko-azerbejdżańska. No, taki konflikt mógłby zdestabilizować sytuację w regionie i siłą rzeczy pociągałby zaangażowanie po prostu światowych mocarstw. No, tam wplatają się interesy Rosji, Turcji, również Stanów Zjednoczonych i NATO. Pytanie, na ile dzisiejszy konflikt jest w jakiś sposób stymulowany? Na przykład przez Turcję, która...
Turcja, która wchodzi w wiele konfliktów aktualnie na wielu polach.
No tak, zdecydowanie. No, Turcja w ostatnich latach pod rządami Erdogana jest państwem, które próbuje wyrastać na przynajmniej regionalne mocarstwo. Angażuje się w Syrii, pacyfikuje własnych Kurdów w tureckim Kurdystanie. No wreszcie konsekwentnie jakby miesza się tutaj w ten konflikt armeńsko-azerbejdżański. Erdogan, jak zawsze można powiedzieć, poparł bezwarunkowo Baku. Podobnie jak w przypadku tego konfliktu, jak i tego sprzed 4 lat, Erdogan powiedział, że co by się nie wydarzyło, on będzie do samego końca i w każdym calu popierał Azerbejdżan. No, z kolei...
A czy możliwe, że inspirował to?
Tak, oczywiście. Oczywiście jest taka możliwość, nie mamy na to żadnych dowodów, ale potencjalnie jest taka możliwość. Też... Chyba nie mało prawdopodobne jest, żeby Baku zdecydowało się na taki ruch, na właśnie próbę przełamania linii frontu, bez przynajmniej poinformowania Ankary, swojego najbliższego sojusznika. Więc jeżeli nie inspirował, to przynajmniej wyraził zgodę. No i teraz też nie wiadomo, jak w tym kontekście wygląda pozycja Moskwy, bo z kolei Armenia jest bardzo bliskim sojusznikiem rosyjskim. W Armenii znajduje się m.in. rosyjska baza radarowa. Również rosyjscy pogranicznicy pełnią służbę na granicy armeńsko-rosyjskiej. A więc pytanie, jaki tu jest udział Moskwy? Na razie...
Putin rozmawiał z premierem Armenii, z tego co mówił, i prosił o przerwanie, prosił, nalegał, wzywał do przerwania działań wojennych.
Zgadza się, jakby tutaj to był ton taki bardzo na zasadzie należy deeskalować, wyciszajmy ten konflikt. Ja mam wrażenie, że widzę jakby kalkę sprzed 4 lat, bo 4 lata temu wyglądało to dokładnie tak samo. Ankara popierająca bezpośrednio Baku, Azerbejdżan i Moskwa, która starała się być taka neutralna, taka właśnie apelująca o pokój. Tym razem zachowuje się Putin dokładnie w taki sam sposób. No, pytanie, jaki ma cel. Też pytanie, na ile tutaj Armenia może wpływać w ten konflikt, ponieważ wydaje się, że jednak raczej tutaj stroną atakującą jest Azerbejdżan, choćby z tego względu, że po prostu Armenia zabezpieczyła swoje wpływy w Górskim Karabachu. Ona nie ma ambicji posuwania się dalej. To Azerbejdżan walczy o odzyskanie swojej integralności terytorialnej. Także pytanie, na ile tutaj jest pole ze strony Armenii do deeskalowania konfliktu. Natomiast wydaje się, że chyba w tym momencie Rosja nie jest zainteresowana jakąś zmianą sytuacji w regionie. Tutaj chyba chodzi raczej o utrzymanie status quo.
Mamy co najmniej 16 Ormian zabitych w walkach z siłami Azerbejdżanu, 100 rannych. Z kolei Azerbejdżan donosi o ostrzale, gdzie z ostrzału Armenii zginęło 5 osób z jednej rodziny. Na ile prawdopodobne jest to, że te liczby są prawdziwe?
Nie mam, szanowny panie redaktorze, bladego pojęcia, powiem szczerze. Tak naprawdę obydwie strony podają, konsekwentnie od lat podają odmienne statystyki. Tak było w przypadku tego poprzedniego konfliktu. Ja wtedy tam po 2 dniach walk, kiedy już pewne dane takie się pojawiły, porównywałem sobie informacje spływające ze strony Erywania i ze strony Baku. One były kompletnie odmienne i to różniły się o setki zabitych i rannych. Także w zasadzie w mojej ocenie żadne z tych danych nie są wiarygodne. Każda ze stron prowadzi swoją własną wojnę informacyjną. I na chwilę obecną myślę, że po prostu tego się przynajmniej z oficjalnych kanałów nie będziemy w stanie dowiedzieć. Natomiast niewątpliwie te walki trwają i są bardzo poważne. No to ja mam w tym momencie informacje z pierwszej ręki od tych moich przyjaciół, z którymi rozmawiałem. Oni mówili, że cała ta wioska została ewakuowana, choć nie wiedzą, czy została opanowana przez wojska azerskie, ale niewątpliwie tam spadały bomby, pociski artyleryjskie, także trwały regularne walki. No ale to są oczywiście jakieś szczątkowe informacje, które ja otrzymuję. Na jakiś większy całościowy obraz przyjdzie nam jeszcze pewnie trochę poczekać. No i oczywiście pytanie, co się wydarzy. Czy ten konflikt, bo wokół 16 ten konflikt trwał dosłownie 3-4 dni tak naprawdę, po czym został wygaszony. Pytanie, czy tym razem też tak się wydarzy, czy jednak Azerbejdżan będzie kontynuował ofensywę, a Armenia postanowi nie odpuścić nawet 5 ziemi i będzie mieli do czynienia zdecydowanie już nie eskalacją konfliktu, ale po prostu pełno wymiarową wojną. Odpowiedź na to pytanie przyniosą, myślę, najbliższe dni.
Oby do tego nie doszło, a te pytania będziemy stawiać, oczywiście stawiać i odpowiadać, mam nadzieję, z Tomaszem Grzywaczewskim, autorem książek Podróżnikiem. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Dziękuję panie redaktorze za rozmowę i życzę państwu dobrego dnia.
Dziękujemy. Pomimo tych wszystkich smutnych wydarzeń życzymy wszystkim miłego dnia.